Państwa, na dzisiejszej sesji mamy tylko jeden temat, jest to prezentacja. Temat prezentacji mamy tutaj na ekranie, a ja oddam głos panu burmistrzowi, bądź pani burmistrz, i poproszę o przedstawienie pana, który na tę prezentację się przedstawi. Pani burmistrz, tak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pozwoliliśmy sobie prosić o zwołanie sesji bądź innej formie spotkania z Państwem, dlatego że jesteśmy już na końcowym etapie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej i przed przygotowaniem projektu uchwały, którą będziemy Państwu przedkładać, chcielibyśmy, korzystając dzisiaj z obecności przedstawiciela firmy, która ten program przygotowywała, żebyście Państwo mogli się zapoznać z jego głównymi założeniami, a jednocześnie, jeśli będzie taka potrzeba, wnieść do niego stosowne uwagi, kierując się uwagami czy też informacjami od mieszkańców. Program gospodarki niskoemisyjnej zakłada zrównoważony rozwój mieszkańców w sferze tak społecznej, gospodarczej, jak i środowiskowej przy uwzględnieniu obniżenia poziomu emisji do atmosfery. I w związku z tym, w wyniku przygotowania tego planu, ustaliliśmy sobie cel nadrzędny, który sprowadza się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, przy założeniu obniżenia wskaźników tak energochłonności, jak i obniżenia wskaźników emisji do atmosfery. Przedstawiam Państwu po raz kolejny, bo już mieliśmy przyjemność współpracować i wysłuchiwać poprzedniej prezentacji, pan Adam Jankowski, który reprezentuje firmę AE Projekt Spółka z OZ Katowic. Jako wykonawca, autor tego opracowania, poproszę, by pan uprzejmie przedstawić nam założenia i skomentować plan. Dziękuję bardzo.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pani burmistrz, pani burmistrz, szanowni państwo, mam przyjemność zaprezentować dokument, który w tej chwili właściwie już można powiedzieć w wersji dość finalnej i będzie przedmiotem procedowania u Państwa na razie, myślę, w przyszłym roku. Dokument dość istotny, to dokument, który niejako programuje, czy definiuje projekty, które będą realizowane z wykorzystaniem środków unijnych na terenie Czeladzi. I moja prezentacja składa się będzie z takich trzech części. W pierwszej części przybliżę, skąd się w ogóle bierze plan gospodarki niskoemisyjnej, dlaczego istnieje taka potrzeba jego opracowania. W drugiej części pokażę wyniki analiz, które zwiększone zostaną listą projektów, taką listą, która jest najbardziej dyskutowanym zawsze elementem tego dokumentu. No i pokażę cele ilościowe do przyjęcia. I zaczynając od... Ja przepraszam bardzo.
Zostawimy to
jak się przyzwyczaja. Więc skąd plan w ogóle gospodarki niskoemisyjnej? Plany gospodarki niskoemisyjnej ustanowione zostały przez Narodowy Fundusz Konkursa na bazie resztek środków z PO Infrastruktura i Środowiska Działania 9.3. I są to dokumenty, które przypominają, pewnie Państwo zetknęliście się już, taki dokument, plan zrównoważonej energii opracowany przez gminy w ramach porozumienia burmistrzów i w ramach tych środków Narodowego Funduszu 800, prawie 900 gmin z terenu Polski za udzielone dofinansowanie przygotowało te plany gospodarki niskoemisyjnej. Kontynuacją tego dofinansowania jest dofinansowanie tych planów gospodarki niskoemisyjnej z Wojewódzkiego Funduszu, z którego skorzystała Czeladź na tej bazie, ten dokument, na bazie tego finansowania ten dokument jest przygotowywany. Co bardzo istotne, gospodarka niskoemisyjna, której założenia przyjął rząd jeszcze w 2011 roku i która jest rozwijana generalnie w Europie, jest tematem większości w tej chwili planów, które rozdysponowują środki unijne i mamy kierunek właśnie gospodarki niskoemisyjnej. Należy odczarować tą gospodarkę. niskoemisyjna w kontekście niskiej emisji. Bo niska emisja, czy likwidacja niskiej emisji, to tylko jeden z elementów gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarka niskoemisyjna to wszystkie te działania, które przynoszą ograniczenie zużycia energii, ograniczenie emisji CO2, które no być może w warunkach tutaj naszych południa Polski nie jest najszybszym wskaźnikiem, ale również i ograniczenia wszystkich pozostałych zanieczyszczeń. Czyli każde działanie, które przynosi efekt w postaci redukcji emisji, redukcji zużycia energii, czy rozwoju źródeł odnawialnych, to jest gospodarka niskoemisyjna. Tak należy ją rozumieć. No i sam PGM w tej chwili dla wszystkich źródeł finansowania stanowi listę takich przedsięwzięć, taką deklarację na poziomie gminy, przedsięwzięć, które z tych źródeł finansowania mogą być finansowane i w układzie albo zero-jedynkowym, czyli jeżeli projekt nie jest PGM, to nie uzyska finansowania, albo w układzie punktowanym, gdzie za obecność projektu w PGM takie pieniądze można uzyskać. I to dotyczy nie tylko projektów gminnych, ale dotyczy też projektów spółdzielni mieszkaniowych, projektów przedsiębiorstw energetycznych. Stąd dość szeroka akcja towarzyszyła przygotowaniu tego dokumentu. Na poziomie lokalnym obligatoryjnym dokumentem są założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe. Ja pozwoliłem sobie na takim schemacie zbiorczym jak do dokumentu. Czyli plan gospodarki niskoemisyjnej, w tej chwili jego pierwsza edycja i kolejne winny być realizowane wspólnie z projektem założeń. Dlatego, że to są dokumenty, które operują na bardzo podobnym zakresie informacji. Z tym, że projekt założeń sprawdza, jak wygląda możliwość pokrycia zapotrzebowania na moc. Natomiast plan gospodarki niskoemisyjnej operuje już na wielkościach zużycia energii. Ale jeden i drugi są dokumentami gminnymi. No i można powiedzieć, że projekt założeń to dokument bardziej strategiczny. Natomiast plan gospodarki niskoemisyjnej to jest dokument operacyjny, bo zawiera konkretne działania z harmonogramem, z nakładami, z efektami. Konstrukcja planu i zakres planu, a więc on jest narzucony przez Narodowy Fundusz i przez Wojewódzki Fundusz. Składa się z analizy otoczenia formalnego. W pierwszej części dokumentu Państwo znajdziecie szereg dokumentów, z którymi plan gospodarki niskoemisyjnej musi być zgodny. Tutaj należy w pierwszej kolejności zmienić politykę unijną, czyli planem gospodarki niskoemisyjnej niejako realizujemy te cele polityki unijnej zapisane jako ograniczenie zużycia energii o 20% w rozwój źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji CO2, ale również cele polityki regionalnej, czyli przede wszystkim przeciwdziałanie emisji czy ograniczanie emisji pyłu, na przykład, czy likwidacji niskiej emisji. Na potrzeby opracowania opracowaliśmy bazę danych, która powinna raz z realizacją PGM-u tutaj ewoluować życie, ja za chwileczkę o tym powiem. Dokument zawiera ocenę sektorów, zawiera inwentaryzację bazową, to bardzo ważne, czyli określone ilości zużycia energii towarzyszącej emisji z terenu całego miasta, czyli coś, czego nie robiliśmy, nie robione było na potrzeby założeń, bo tam analizowaliśmy źródła pokrycia, tutaj mówimy o energochłonności. Dalej mamy identyfikację obszarów interwencji, określenie celu głównego, celu strategicznego, one są zwykle w większości PGM-ów tożsame z tymi celami polityki unijnej i dalej mamy projekty, harmonogram i propozycje mechanizmów monitoringu, realizacji planu, określenie wreszcie celów ilościowych. I taki matematyczny schemat pozwoliłem sobie pokazać. Czyli mamy inwentaryzację bazową, w ramach której określamy końcowe zużycie energii. Końcowe zużycie energii to zużycie energii elektrycznej według licznika, gazu według licznika, ciepła według licznika i zużycie pozostałych mediów w obiektach. Przeliczamy to na emisję wskaźnikowo, określamy udział energii odnawialnej i projekty, które realizowane są na terenie gminy, sparametryzowaliśmy tymi samymi wielkościami. I od stanu odejmujemy ten projekt, dodajemy rozwój zabudowy i otrzymujemy cele ilościowe. Tak matematycznie, w skrócie można powiedzieć, ten PGM jest wyliczony. Oczywiście bazowaliśmy na dokumentach aktualnych gminnych, jeżeli chodzi o charakterystykę, jeżeli chodzi o dane, to w dużej mierze bazowaliśmy na projekcie założeń, który zgodnie z prawem opracowany jest na 15 lat, z aktualizacją to 3 lata. Czyli akurat zbiegną się aktualizacje PGM-u i planu. I na potrzeby analizy przeprowadziliśmy po pierwsze akcję taką informacyjną. Było ogłoszenie na stronie, były materiały. wysłaliśmy ankiety po to, żeby uzyskać informacje odnośnie stanu istniejącego, ale pozyskaliśmy dane z różnych instytucji. Tutaj mają Państwo listę danych, które posłużyły do utworzenia bazy danych, a baza danych to zawiera, w formie arkusza kalkulacyjnego zawiera dane, które dają możliwość oszacowania w poszczególnych sektorach, właśnie określenia niektórych wielkości elektrycznych. I tak posiłkowaliśmy się danymi tutaj z miasta. Uzyskaliśmy dane odnośnie podmiotów, które korzystają ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego, czyli dostali listę podmiotów, które ze zużyciami. Zgromadziliśmy ponad 30 ankiet obiektów gminnych, które charakteryzują zużycie energii w tych obiektach i stan techniczny. Jeżeli chodzi o zasoby mieszkaniowe wielorodzinne, to w bazie mamy około 500 budynków zfinansowanych różnych zarządców. Dalej mamy zakłady przemysłowe, gospodarstwa domowe, indywidualne. Tutaj pewną grupę ankiet wprowadziliśmy do bazy danych. Na tej podstawie oraz na podstawie danych ze starostwa, z zasobu geodezyjnego odnośnie łącznej ilości obiektów w mieście określiliśmy końcowe zużycie energii w całym mieście. To końcowe zużycie energii zgodnie z instrukcją Narodowego Funduszu określane jest w sektorze budynki, urządzenia, przemysł, w układzie podsektorów, szacowane jest dla transportu i rokiem bazowym dla Czeladzi jest rok 13, bo tu mieliśmy komplet danych umożliwiających wykonanie tego bilansu. I ważne jest to, że wielkości emisji przeliczyliśmy w oparciu o wskaźniki dostępne Ministerstwa i Komisji, natomiast jeżeli chodzi o zużycie ciepła, to przeliczyliśmy je też stosunkiem roku standardowego, bo wiemy, że i rok 13 i 14 były latami takimi cieplejszymi. Czyli gdybyśmy tego nie odnieśli do roku standardowego, to moglibyśmy mieć potem zafałszowane informacje w kontekście efektów. I te wielkości bilansowe wyglądają tak, jak Państwo tutaj widzą, czyli ponad 400 GWh to jest łączne zużycie energii w mieście. Towarzyszy temu emisja prawie 200 tysięcy ton CO2. I produkcja energii odnawialnej na poziomie 8 GWh około i pozostałe emisje. Te cyfry są takie suche, ale za chwileczkę na tych kresach będzie to może lepiej widać. Jak chodzi o strukturę paliwową, to 23% to jest węgiel w Czeladzi. Tylko trzeba pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do bilansu, które Państwo prezentowali przy okazji projektu założeń, to nie jest tylko zapotrzebowanie na ciepło, tylko to jest łączne zużycie energii elektrycznej również na cele bytowe i na wszystkie pozostałe. Czyli 23% to jest węgiel, 20% to jest ciepło sieciowe, dalej 17% to jest gaz zużywany indywidualnie i paliwa w transporcie, energia odnawialna w tej chwili około 2%, inne paliwa 3%. Tak się mniej więcej ten bilans prezentuje. I teraz przechodząc od tego bilansu do wskaźników emisji CO2, która jest, jak wiadomo, wskaźnikiem efektu realizacji projektów i jest tym wskaźnikiem celu. Jeżeli weźmiemy w tej chwili i popatrzymy na te wskaźniki, to energia elektryczna z systemu krajowego obciążona jest wskaźnikiem emisji CO2 812 kg według KOPISE. No, wynika to ze sprawności produkcji energii elektrycznej 0,4 w Polsce. Jeżeli to odniesiemy do węgla, który wskaźnik ma na poziomie 300, to musimy mieć świadomość tego, że jeżeli byśmy chcieli na przykład ogrzewania węglowe, piecowe, które pracują ze sprawnością na przykład 50%, chcieli wymienić na grzałki elektryczne w tych piecach kaplowych, no to akurat w wypadku wskaźnika emisji CO2 nie uzyskamy efektu ograniczenia, prawda? Stąd ja podkreślam, że wskaźnik emisji CO2 w Polsce nie dla wszystkich projektów może być tym wskaźnikiem miarodajnym, dający faktycznie efekt taki wyraźny. No, tutaj pokazaliśmy obniżenie tego wskaźnika w sytuacji, kiedy będzie taki projekt, jeden z projektów farmy fotowoltaicznej zrealizowany. No, tak ten rachunek wygląda obliczeniowy. Miałem taką ostatnią dyskusję na temat projektu modernizacji autobusu na elektryczny w jednym z miast Jaworznie konkretnie. No i tam, jeżeli ten autobus elektryczny wprowadzimy w miejsce spalinowego, to w miejsce silnika, który powiedzmy spalinowego, który pracuje ze sprawnością mechaniczną na poziomie około 30%, a silnik to cały autobus, czyli ze wskaźnika emisji 250 przechodzimy na silnik elektryczny, który co prawda ma sprawność zamiany na energię mechaniczną poruszania się autobusu na poziomie wyższym, gdzieś tam około 50%, to jednak zamieniamy paliwo ze wskaźnikiem emisji CO2 250 na prawie 800. Czyli musimy o tym pamiętać, konstruując projekt. Jeżeli Państwo spojrzą na te same wyniki inwentaryzacji bazowej w układzie emisji CO2, no to wiadomo, że energia elektryczna, jej udział musi być znakomicie w tym bilansie większy. I teraz po kolei ten bilans w układzie poszczególnych sektorów. Więc jeżeli chodzi o udział poszczególnych sektorów, to budownictwo wielorodzinne to jest 43% przelaci, dalej budownictwo indywidualne 27% i kolejna pozycja to jest budownictwo usługowe i przemysł dalej. Tak się rozkładają te wielkości. Jeżeli chodzi o obiekty użyteczności publicznej gminne, to właściwie nie mamy tutaj już węgla, mamy system ciepłowniczy, gaz sieciowy, energię elektryczną, to są podstawowe nośniki i mniej więcej to się tak podobnie rozkłada w miastach tutaj u nas aglomeracji. Natomiast no, w przeciwieństwie do małych miast Polski Centralnej, z którymi mieliśmy okazję współpracować, to w budownictwie wielorodzinnym ten udział węgla już jest znikomy gdzieś tam w Polsce Centralnej. Natomiast u nas on jest jeszcze cały czas dość duży, w Czeladzie to jest aż 26%. Czyli z tych 500 budynków, które Państwu powiedziałem, że mamy w bazie, blisko 300 ten węgiel cały czas występuje. To nie jest oczywiście cały budynek, ale on występuje. System ciepłowniczy 43%, gaz 18%. I dalej budownictwo indywidualne, no tutaj te 50% na węglach stałych to jest mniej więcej u nas w aglomeracji standard. W miastach, powiedzmy Małopolski czy Podkarpacia, bo tam też mieliśmy okazję robić takie dokumenty, to te 6% biomasy wzrasta powiedzmy do kilkunastu, bo tak to wygląda, że jednak ta biomasa jest w bilansie takich indywidualnych gospodarstw dość mocno obecna. No i sektory usług i przemysłu z przewagą tych nośników takich jak energia elektryczna i gaz. Tutaj w przemyśle energia elektryczna. Jeżeli chodzi o pozostałe zużycia, no to musieliśmy zinwentaryzować również jako osobny sektor zużycie energii w oświetleniu ulicznym i straty ciepła przesyłowe, co dopełniało bilansu. Jeżeli chodzi o transport, to transport w zakresie transport indywidualny, który stanowi tutaj znakomitą część transportu w mieście, jest policzony wskaźnikowo według danych Generalnej Dyrekcji, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, czyli transport publiczny i transport jednostek, to są dane ankietowe, czyli zebraliśmy ankietę od tramwaj, przedsiębiorstwa i na tej bazie wyliczyliśmy na podstawie wozu kilometrów zużycie paliwa i stąd te wielkości emisji. Czyli inwentaryzacja bazowa skonstruowana została na poziomie roku 2013 i teraz od niej odliczamy wielkości zaplanowanych na ten okres projektu. Ale żeby te projekty zaplanować, wcześniej musieliśmy ustalić cele strategiczne. One oczywiście są zgodne z polityką unijną i te cele strategiczne jest ich 5. Pierwszy zakłada zwiększenie efektywności użytkowania i wytwarzania energii, czyli mówimy tutaj o szeroko pojętej modernizacji, termomodernizacji obiektów z łącznymi źródłami. Cel drugi to jest zwiększenie produkcji źródeł odnawialnych. Bardzo słabo widać, ale cel trzeci to jest efektywne zarządzanie infrastrukturą, czyli mówimy tutaj o modernizacji oświetlenia i modernizacji systemów energetycznych. Cel czwarty to jest niskoemisyjny transport. I wreszcie cel piąty to jest wprowadzenie wzorców konsumpcyjnych dających właśnie efekt w postaci niższego zużycia energii u odbiorców indywidualnych. I te cele strategiczne rozwinęliśmy, cele szczegółowe. I dalej te cele szczegółowe zaopatrzyliśmy, czy we współpracy z potencjalnymi interesariuszami i ze służbami miasta rozwinęliśmy listę projektów, co pozwoliło nam na końcu policzyć cele ilościowe. I cele szczegółowe, one generalnie operują na wszystkich tych sektorach, które Państwu prezentowałem. Czyli mamy tutaj termomodernizację obiektów gminnych i mieszkaniowych gminnych, modernizację budynków mieszkaniowych, rozwój systemu ciepłowniczych z pokryciem zapotrzebowania, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że w programie Infrastruktura i Środowisko mamy teraz jako aglomerację, mamy oś 1.7, działanie 1.7, czyli po raz pierwszy w programie operacyjnym krajowym znalazł się cel, który jest spersonalizowany na jakiś obszar w Polsce. I tutaj chodzi o właśnie aglomerację śląską, likwidację niskiej emisji z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych i mam nadzieję, że to jest właśnie ten kierunek działania, który no, przyspieszy na osiedlu Nowotki na przykład modernizację tych systemów grzewczych, która już była wiele razy tutaj planowana, ona postępuje, ale te pieniądze, no, ponieważ tam jest prawie miliard złotych na to działanie, mamy nadzieję, że to w skali całej aglomeracji przyspieszy bardzo ten rozwój systemów ciepłowniczych, dlatego że te systemy w aglomeracji śląskiej są no, atrakcyjne technicznie i środowiskowo rozwiązane. Dalej zmiana układu ogrzewania, czyli program dla budynków indywidualnych, który Państwo realizujecie. Dalej niskoemisyjne budownictwo komercyjne i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój systemu zaopatrzenia w ciepło, bo nie tylko system ciepłowniczy ta ochrona, ale i system ciepłowniczy w tej chwili macie Państwo spółkę systemu ciepłowniczy Jaworznickiej, która przejęła aktywa EKOPES, czyli dzisiejszego i ona działa. No myślę, że to informacja Państwu znana, że w tej chwili już teraz nie jest zasilana z Wojzecu, tylko w całości zasilana jest w tej chwili właściwie z nitki i z ECK do Wojzecu. Może być technicznie oczywiście. Techniczne możliwości istnieją. Natomiast no i uruchamiana ta spinka, o której wiele razy tutaj już o tym rozmawialiśmy i w tej chwili tak to jest. Polityka jest kształtowana przez
Optymalne.
Rozwój źródeł odnawialnych w budownictwie gminnym, mieszkaniowym i pozostałym. Oczywiście zrównoważony rozwój źródeł odnawialnych, efektywne zarządzanie infrastrukturą, czyli modernizacja oświetlenia i modernizacja systemu. Bo tutaj korespondując, myśmy takie projekty również zgromadzili. Dalej niskoemisyjny transport, czyli środki transportu, modernizacja ciągów komunikacyjnych i tak zwana multimobilność, czyli połączenie różnych form transportu. I na końcu edukacja, która jest obowiązkowym elementem PGN-u, dlatego że w ramach tej edukacji, w ramach tych projektów gminnych mamy monitoring tego dokumentu, mamy popularyzację wzorców konstytucyjnych i spełnienie przez gminę wzorcowej roli, jeżeli chodzi o efekty. Teraz myślę, że to najważniejsze dla wszystkich radnych i z moich doświadczeń wystąpień z PGN-ami, taki temat, który zwykle przez wszystkich radnych najbardziej był dyskutowany i analizowany, a mianowicie lista projektów. Jak ona powstała? Więc część projektów wynika z potrzeb i z tutaj zgłoszonych działań po stronie gminy. Część projektów jest zgłoszona przez interesariuszy prywatnych, czyli na bazie tej korespondencji, na bazie ogłoszenia, które było, zgłosiło się ileś tam instytucji, głównie administratorów zasobu mieszkaniowego, ale również przedsiębiorstw, które zgłosiły swój akces do PGN-u Szelackiego i zadeklarowały pewne działania. Te działania są dokumentowane ankietami, a to korespondencją, którą przekażemy razem z wersją ostateczną. I te projekty znalazły się w tym dokumencie i ja je Państwu teraz zaprezentuję. Pierwsza grupa projektów to są projekty sensu gminne i one dotyczą obiektu użyteczności publicznej i w dokumencie, który Państwo dostali, znajdziecie Państwo opisy tych projektów, a w załączniku jest zestawienie konkretnych obiektów, które te projekty dotyczą. I tak, projekt pierwszy dotyczy tutaj obiektu Urzędu Miasta i Żłobka. Tytuły projektów musiały być zgodne z ZIT-ami i z pozostałymi dokumentami planistycznymi, stąd one może na pierwszy rzut oka wydają się enigmatyczne, ale ja sobie pozwoliłem pomyślników wymienić obiekty, które dotyczą, żeby to było w tym momencie. Projekt pierwszy, drugi i trzeci dotyczą, czwarty dotyczą obiektów gminnych. I mamy tutaj szkoły, gimnazjum, obiekt urzędu, no i zespół szkół w Czeladzi. Dalej mamy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I dla każdego z projektów, jeżeli był audyt, to te efekty i te nakłady, które Państwo widzą po prawej stronie tutaj, one były przeniesione z audytu. Efekty ekologiczne w postaci ograniczenia zużycia energii czy CO2 że ograniczenia emisji CO2 również były przeniesione. Natomiast jeżeli tych efektów nie było, myśmy je szacowali. I teraz kierowaliśmy się przy tym taką zasadą, że jeżeli chodzi o nakłady, to staramy się je szacować z naddatkiem, czyli tak, żeby nie zabrakło tych pieniędzy, jeżeli ta kwota gdzieś zostanie potem w innych dokumentach wymieniona. Natomiast efekty szacowaliśmy z pewną dozą ostrożności, żeby potem przy rozliczaniu tych efektów nie było problemu. No dzisiaj właśnie tutaj we współpracy otrzymaliśmy jeszcze pismo uzupełniające tą listę ze starostwa powiatowego, czyli ta lista jeszcze cały czas żyje. Dalej biblioteka, ośrodek pomocy społecznej, dom ludowy, obiekty warsztatów na terenie kopalni Saturn. I dalej obiekty, zaczynają się projekty związane z budownictwem mieszkaniowym, czyli projekty związane z zasobem gminnym, jak również projekty zgłoszone przez administratorów spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj mają Państwo właśnie te ilości obiektów zgłoszone przez poszczególnych administratorów. To są wszystko obiekty, które są w bazie, więc jeżeli jakiś budynek wielorodzinny został zgłoszony przez kogoś, to mamy dla niego informację o aktualnym życiu, które albo zostało oszacowane, albo podane przez administratora. I każdorazowo ten obiekt został albo, jeżeli były dane odnośnie efektu końcowego, to wtedy według tego efektu, który podałby zainteresowany, a jak już oszacowaliśmy to na bazie takiego uproszczonego audytu. Jak Państwo widzą, jeżeli porównamy tą pulę projektów gminnych do tej puli zgłoszonej przez budownictwo wielorodzinne, to ona jest tutaj największą pozycją oprócz jeszcze projektów transportowych w całym PGE. Dalej projekty zgłoszone przez, pierwszy projekt zgłoszony przez starostwo powiatowe, on właśnie ulegnie rozbudowie na mocy pisma, które dostaliśmy. To wygląda tak, że w większości miast w tej chwili mamy sytuację taką, że ukazują się kolejne dokumenty konkursowe, czy to RPO, czy to PO, infrastruktura i środowisko, no i ta świadomość rośnie, że jednak jeżeli tego projektu nie będzie w PGN, to ten projekt może nie uzyskać finansowania, bo w coraz większej ilości jednak tych dokumentów, ta obecność tego projektu w PGN jest wymagana. Stąd robiąc ten dokument już w końcu tego roku, ma już świadomych respondentów w postaci i starostwa, i na przykład KZK GOP-u i innych instytucji. Mamy projekty sektora usług i wytwórczości. Mamy projekty złożone przez przedsiębiorstwa energetyczne, które też w pewnych działaniach są tutaj na terenie Przeladzi realizować. Między innymi ten projekt, o którym wspomniałem, aglomeracyjny, zgłoszony projekt realizowany przez Tauronę Ciepło, przez spółkę i również przez Kalon, który cały czas na rynku czelackim funkcjonuje. To jest łącznie ponad 80 milionów, z czego, jak Państwo widzą, te wartości tych projektów są zróżnicowane. No, najdroższy projekt to jest tutaj budowa farmy fotowoltaicznej, też projekt, który całkiem niedawno do nas w postaci korespondencji od zainteresowanego dotarł. I muszę przyznać, że w miastach, z którymi współpracowałem, takich różnych projektów jest duża pula. No, jeżeli chodzi o farmy fotowoltaiczne, to ten projekt jest jednym z większych, które spotkałem. A to już w najbliższym czasie ma 1 MW, a w perspektywie do końca okresu programowania 20 MW. A jeżeli Państwo śledzą ustawę o odnawialnych źródłach energii, no to w tej chwili mamy instytucję konsumenta, prawda? Czyli mamy dla małych instalacji fotowoltaicznych mamy zielone światło w postaci braku konieczności zawierania umowy. Każdy, kto na domku sobie postawi 5 kW instalacji fotowoltaicznej, może tą energię bez umowy oddać nadmiarze do przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo musi ją odkupić za cenę regulowaną w ustawie, która jest nieco większa od ceny zakupu. Natomiast jeżeli tą energię jest w stanie skonsumować, myśmy liczyli, bo ta cena zakupu energii elektrycznej w tej chwili jest na poziomie 660 zł, taka rynkowa, natomiast cena odkupu tej energii odnawialnej z instalacji fotowoltaicznej jest na poziomie 750 zł za MWh, czyli troszeczkę wyższa, ale to przy kosztach i nakładach, takich jakie w tej chwili funkcjonują na rynku, daje okres zwrotu na poziomie 8-9 lat. Czyli nie jest to taki złoty interes, żeby wszyscy się czy na to rzucili, przepraszam za takie proste określenie. Natomiast jest to jakieś narzędzie, którym no, budujemy jakiś potencjał produkcji energii odnawialnej. No, wydaje się, że ta fotowoltaika to jest coś, co się będzie bardzo dynamicznie rozwijało i jednak będzie to taka gałąź tej energetyki, która nas w jakiś tam sposób uniezależni, szczególnie w kwestii produkcji lokalnej energii elektrycznej. Dalej, wymiana oświetlenia optycznego, modernizacja tego oświetlenia, projekt, który w każdym PGE występuje, czyli w każdym PGE mamy projekty z obiektami gminnymi związane z budownictwem wielorodzinnym i projekty związane z oświetleniem. Dalej projekty komunikacyjne i tutaj są projekty zgłoszone przez Urząd Miasta, ale mamy też projekt zgłoszony przez Skarb Tago, który zakłada modernizację systemu zarządzania ruchem. Nakłady na ten projekt i efekty są wyliczone według proporcji udziału wozu kilometrów, który na terenie Czeladzi do łącznej ilości wozu kilometrów. No i też przepraszam za taki kolokwializm, ale też niedawno obudziły się Tramwaje Śląskie, odesłały nam korespondencję i również zgłosiły projekt, który chciałem tutaj w Czelackim PGE nie umieścić. Stąd ten projekt tutaj jest. Projekty transportowe to razem 65 milionów. I wreszcie projekty miękkie. Projekty miękkie, no tutaj widzę, że tutaj jest jakiś błąd, jeżeli chodzi o te wielkości nakładów, to odsyłam do dokumentu, bo tutaj jest błąd, to nie ta wielkość. A nie, przepraszam, bo ja już jestem dalej. Projekty pozostałe, to jest promowanie gospodarki niskoemisyjnej. Tak, wszystko się zgadza, przepraszam bardzo, bo to są pozostałe projekty, te, które były zgłoszone również przez Urząd Miasta. Tutaj mamy monitoring i całe projekty, całą tą część projektu nazwijmy Dominik, czyli inwestycyjną, tutaj się wszystko zgadza, ja z przyzwyczajeniem w ten sposób na to spojrzałem. No i teraz, jeżeli według założeń założymy pewien rozwój zawodowy, czyli założymy, że pewna porcja ciepła rocznie przybywa w nowym budownictwie na terenie Czeladzi, dołożymy rozwój zapotrzebowania na energię elektryczną, dołożymy jakiś rozwój transportu, a tu z ciekawostek muszę powiedzieć, żebyśmy analizowali te dane tutaj dla drogi, która kiedyś była takim transportem z Bytomia do Zagłębia, tej głównej nazwy do drogi Czelackiej. Tutaj, jeżeli chodzi o natężenie ruchu, to według danych 2005-2010-2015 to natężenie spadło na tej drodze. To co innego oznacza, że na budowa ronda w Katowicach, odciążenie tego drożdżyny, to jednak zmieniło. Nie zmienia to postaci rzeczy, że zakładamy, że natężenie ruchu, ponieważ ono w całej Polsce rośnie zgodnie z PKP, będzie wczoraj również rosło. I jeżeli odejmiemy teraz od stanu istniejącego te efekty realizacji projektów, dodamy ten przyrost, to uzyskujemy takie cele ilościowe, jak Państwu tutaj prezentuję. Czyli możemy do 2020 roku o prawie 3% ograniczyć zużycie energii w mieście. I to jest wynik taki, bym powiedział, podobny do innych miast w perspektywie tego, czego roku 2013. Może najpierw CO2 ograniczyć o 12% i OZE rozwinąć aż do 7%, co jest niespotykane, ale to wszystko robi ta farma fotowoltaiczna. To jeżeli Państwo sobie policzą, że to jest 20 MW, to te 20 MW liczy się w tej chwili razy 1000 godzin w skali roku, czyli to jest 20 tysięcy MW w skali roku, czyli jeżeli nawet odniesiemy sobie to do tej wielkości, to jest dział bardzo duży, a to jest energia elektryczna. Czyli jeżeli ta farma faktycznie w tej wielkości powstanie, to będzie jedno z większych źródeł odnawialnych tutaj tego typu w okolicy. I to powoduje zmianę i tego wskaźnika, i tego wskaźnika daje możliwość osiągnięcia, bo jeżeli by nie było tych farm, no to ten udział OZE by się zwiększył relatywnie nieznacznie. No i oczywiście CO2 by tak nie spadło, no bo trzeba pamiętać o tym, że energię elektryczną z OZE, co pokazywałem, że 3 razy 0, prawda? Czyli ten wskaźnik 812, który mają wszystkie miasta, jeżeli będzie to OZE, będzie ta forma fotowoltaiczna przeladzie, to on spada dość drastycznie, bo jest niejako produkcja energii elektrycznej na potrzeby miasta. No, już nie mówiąc o tym, że takie wielkie źródło, ono jednak powoduje taką pewną, może samowystarczalność jednak bilans zapotrzebowania mocy i produkcji na terenie miasta się zmienia. Pozostałe wskaźniki emisji, one też są liczone w odniesieniu do budownictwa. One też dają duże efekty, dlatego przede wszystkim, że mamy do czynienia z dość dużą likwidacją węgla budowniczego rodzinnego, które Państwu wcześniej pokazywałem. No i to, o czym mówiłem wcześniej, czyli na żółto zaznaczyłem te sektory, w których te projekty są najbardziej efektywne. Efektywne w wartościach bezwzględnych, czyli tutaj budownictwo wielorodzinne prawie 25 tysięcy MWh. No i procentowo też duży odsetek modernizacji w skali sektora. No bo jeżeli w 300 budynkach mamy węgiel i w znakomitej części tego węgla modernizujemy na drodze tych projektów, czy one dojdą do skutku, tego jeszcze nie wiemy, zakładamy, że tak. W związku z tym ta modernizacja w obiektach użyteczności publicznej, w Czeladzie jest w największym stopniu w tym regionie obecna. Te wielkości finansowe, o których mówiłem wcześniej, one tak jak Państwu to pokazywałem na podsumowaniu tych tabel, one kształtują się w taki sposób. No i trzeba pamiętać, że w tej chwili mówimy, że maksymalna dotacja to jest 85% czy pomoc. Oczywiście projekty będą w zróżnicowany sposób wspierane. Natomiast ten wkład własny musi oscylować na poziomie właśnie kilkudziesięciu procent wartości tych projektów gminnych, czyli on jest szacunkowo do policzenia. I teraz w większości gmin pada pytanie, a co będzie z projektami, na które nas nie będzie stać? Więc ja myślę, że z doświadczenia naszego z tego roku wynika, że cała masa gmin jednak gdzie na takie odważne plany gospodarki miejskiej. Jest to dokument, który ma wspierać realizację projektu. Realizację projektów, co do których nie znamy jeszcze warunków dofinansowania w tej chwili. I być może po ujawnieniu tych warunków dofinansowania tego, co będzie kosztami kwalifikowanymi, co nie, to wtedy tak, coś Państwo będziecie tutaj modyfikować. I monitoring. Monitoring rzecz niejako obligatoryjna, wymagana przez Wojewódzki Fundusz Przeznarodowy, niezależnie od tego, kto finansuje, więc musi być komórka, która będzie tym projektem jeden na poziomie gminy zarządzała, musi być zespół ludzi, który będzie współpracował w zakresie projektów gminnych i weryfikował bazę danych i mógł zaraportować z tej bazy danych za pewien czas, czy te z tych 2,7% zrealizowaliśmy już jeden czy półtorej. No i oczywiście patrząc na tą bogatą listę tych projektów z budownictwa mieszkaniowego, no też współpracował z interesariuszami, bo dość sporo się sprzedać do tego projektu zgłosiło. I to tyle. Jestem do dyspozycji. Jeżeli chodzi o szczegółową listę projektów i fiszek projektów, to odsyłam Państwa do szczegółowego dokumentu, bo dokument skonstruowany jest w ten sposób, że abstrahując od analiz, od strony że 84 mamy fiszki poszczególnych projektów, które pokazują, czego projekty dotyczą, a w załączniku mają Państwo dla tych projektów, które dotyczą budownictwa na przykład wielorodzinnego, wyszczególnione, jakie projekty, jakie budynki zostały do tych projektów przez poszczególne administratorów zgłoszone. No i tutaj w ścisłości należy jeszcze dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o projekty starostwa powiatowego, to one zostaną jeszcze rozwinięte, uzupełnione. Natomiast jeżeli chodzi o procedurę, no to jesteśmy w tej chwili na etapie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania środowiska dla dokumentu. Czy dokument podlega opiniowany przez RDOŚ, sanepid i wyłożeniu. Co jest to procedura, w ramach której dołożenie ewentualnie projektu, który pozytywnie wpływa na środowisko, nie stanowi problemu.
Ja już wyjdzie, myślę, że jeszcze będzie sporo pytań, także ja już w tym momencie chciałbym Panu bardzo podziękować za przygotowanie tego materiału i mam nadzieję, że przy całych uwagach radnych jeszcze ewentualnie uzupełnienia dokonamy, ale serdecznie dziękuję za tą pracę. A Państwa proszę o wnieść swój wkład.
Proszę.
Państwo radni macie pytania do tego projektu, do programu? Pan radny Stanisław Pisarek, bardzo proszę.
Prosił się zacząć. Widzę to jest na perspektywę do wydania przez nas co najmniej 30, a być może 50 milionów złotych. Kiedy pan powiedział, że gminy zadają różne pytania, to myślałem, że padnie także pytanie, jaką będziemy mieć z tego oszczędność, oprócz wkładu w ekologię. Oprócz tego, że zmniejszymy emisję CO2. I mówię słowo, jeżeli wydamy 50 milionów złotych do roku 2020, to ile zaoszczędzimy do roku 2030?
Prosta kilka.
Ja podam może przykład bardziej obrazujący to, o czym mówię. Kiedy budowałem własny dom, nie się czerwaj zresztą, to zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób go ogrzewać. Bo to, że jak oni mieli, jako że indywidualnie budowałem dom, to oczywiste, że zadbałem o to, żeby był nisko emisyjny, żeby miał dobre okna, dobre drzwi, bardzo dobre o nisko emisyjnej wydajności mury itd. itd. Potem zastanawiałem się, jak go ogrzewać. No i myślałem dużo o pompie ciepła, bo taka modna wówczas była kompost. No kiedy sobie policzyłem, ile ja wydam pieniędzy na tę pompę ciepła, czyli mówi słowy teraz 50 milionów złotych, które teraz pan teraz powiedział, a potem policzyłem, ile ja zaoszczędzę w stosunku do alternatywnego źródła energii, czyli gazu na przykład, wyszło mi, że inwestycja wróci, że po mniej więcej 48 latach wówczas były takie ceny. Pomp ciepła w Polsce. Teraz może staniało, jak było 20 lat temu, że po mniej więcej 48 latach, precyzyjnie to dosyć wyliczyłem, według tamtejszych cen gazu i tak dalej, że po 48 latach ja zacznę zarabiać na tym. Zacznę dopiero, stwierdziłem, że po prostu nie ma najmniejszego sensu, żeby inwestował w pompę ciepła i zrobiłem konwencjonalny układ z gazem i kaloryferami na ścianach. Więc pytanie to 50 milionów złotych. Kiedy to poczujemy w kieszeni, że miasto Szaleś wyda 50 milionów złotych, chociaż tak naprawdę wydamy, podejrzewam, że dużo więcej niż 50 milionów, tylko to pozostała część, którą mam dotację. Kiedy zaczniemy mniej płacić?
No to są dylematy, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, myślę, wszystkich, którzy w nie inwestują. To, co powiedziałem wcześniej o tych kolektorach fotowoltaicznych, to jest najbardziej atrakcyjny okres zwrotu właściwie spośród źródeł, które odnawialne, które możemy lokować czy w budownictwie indywidualnym, czy w budownictwie mieszkaniowym, czy w budownictwie usługowym. Więc te 40 milionów, bo tyle tam jest w projektach tych gminnych, w bazie danych myśmy taką analizę okresu zwrotu, o który pan pyta, przeprowadzili. I mniej więcej te projekty termomodernizacyjne, gdyby one były realizowane bez dotacji, no to one zwracają się w układzie kilkunastu, dwudziestu kilku lat, prawda? Czyli te oszczędności, oczywiście to jest przy tym wstępnym, bardzo zgrubnym rachunku, o którym mówimy. Natomiast jeżeli pojawia się dotacja, no to wiadomo, że te wielkości się zmieniają, bo wtedy dotacji sobie nie liczymy jako tego efektu, tak, nie liczymy za jego koszty, no i schodzimy z tych dwudziestu kilku lat na powiedzmy kilka lat. Czyli w ciągu kilku lat, jeżeli taka inwestycja jest zrealizowana, no to ona z oszczędności, oczywiście w zakresie tego wkładu własnego się spłaca, ale mówimy tylko i wyłącznie o projektach termomodernizacyjnych, bo projekty, czy w transporcie, one mają potężne okresy zwrotu i tutaj jest inna motywacja niejako do tego, żeby je realizować. Więc jeżeli chodzi o termomodernizację, no to termomodernizacja w prostym układzie przynosi gdzieś 30-40% oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. I no, oczywiście wszystko zależy od skali. I to jest mniej więcej tego rzędu oszczędność ekonomiczna. Ona jest przerachowana, natomiast no, są inne wartości takie, które przemawiają za takimi projektami. Choćby sama potrzeba modernizacji tych obiektów. I teraz ja odnosząc się jeszcze do odnawialnej źródeł energii, do wspomnianej pompy ciepła. My kładziemy nacisk na to, żeby te odnawialne źródła energii, szczególnie tutaj u nas w aglomeracji, one były budowane w sposób taki racjonalny, dlatego że w latach poprzednich mieliśmy do czynienia z wieloma takimi projektami, gdzie budowano na przykład urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej, solarne, czyli kolektory słoneczne, które no, konkurowały na przykład z systemem ciepłowniczym. Mieliśmy taki przykład takiego projektu tutaj w mieście niedaleko, gdzie z pieniędzy unijnych wybudowano przyłącze do systemu ciepłowniczego dla obiektu szpitalnego i dwa lata później, jeszcze nie dbając o trwałość tego projektu, wybudowano tam kolektory słoneczne, odbierając nie jako przedsiębiorstwo ciepłowniczego jakąś tam część sprzedaży i odbierając nie jako efektywność tego wcześniej zrealizowanego projektu. Czyli gdzieś tam ten kształt techniczny ma duże znaczenie z punktu widzenia również efektywności ekonomicznej.
Kolejne pytanie, może tak?
Bardzo proszę.
Czynnik demograficzny, czy bierzecie go pod uwagę? Wczoraj ilość mieszkańców stale. To systematycznie prawdopodobnie jest to w miarę nieodwracalny proces. Kolejna sprawa, bardzo pośpieszna, bo to bardzo dużo zależy od przygody, które w Polsce dynamicznie się zmieniają. Jednym z elementów projektu przedstawionego przez Pana była termomodernizacja gimnazjum. Z aktualnych planów aktualnego rządu w Polsce wynika, że za dwa lata tego gimnazjum nie będzie. I co będziemy termomodernizować, to już jest gdzieś tam uwzględnione. Ten czynnik demograficzny. Sprawa kolejna. Zawsze mnie dziwi, kiedy na przykład w jakimś dużym mieście w Polsce, bo rozumiem, że pan jest fachowcem, bo od tych niskoemisyjnych historii, kiedy odbywa się jakaś konferencja poświęcona ekologii, a jednocześnie w korkach w mieście stoją samochody, a korki wywołane są niepotrzebnie świecącymi światłami ruchu drogowego. Czy na przykład w kwestiach transportu bierzecie w ogóle taki czynnik pod uwagę, jak to, że można w mieście ograniczyć ilość sygnalizacji świetlnych? Przykład naszego sąsiedniego miasta w Sosnowcach, gdzie cała ulica główna była pełna świateł, w tej chwili wszystkie te światła zamieniono na ronda i nie ma korków w tym miejscu. Przykład odwrotny. Dwa lata temu w Czeladzi, znaczy w Sosnowcu, rodzisko Czeladzi, założono nowe światło nad autostradą i w miejscu, gdzie nigdy nie było korków, w tej chwili tych korków jest mnóstwo. Przykład kolejny to taki, że jedzie się przez Czeladzi o godzinie 22, drogi puste, ale człowiek musi się zatrzymać, nie tylko jeden, tylko mnóstwo samochodów musi się zatrzymać, wyemitować odpowiednią ilość azbestu w powietrze w wyniku hamowania, wyemitować ilość niepotrzebnie spalanego paliwa po to, żeby zatrzymać się na niepotrzebnie włączonych o godzinie 22 światła. Takie czynniki bierzecie pod uwagę, czy nie? I ostatnie pytanie. Pan Burmistrz dziękował panu tutaj za przygotowanie tego programu, ale rozumiem, że firma spółka z ZOO nie przygotowała tego programu za dziękuję, tylko za jakąś konkretną kwotę. Czy może pan powiedzieć, ile kosztowało nas miasto, że resztę opracowania?
Jeszcze nie wiem, jeszcze nie jest gotowy do tego programu.
Więc jeżeli chodzi o tą geografię, w większości miast faktycznie liczba...
Mogę prosić o włączenie mikrofonu? Dziękuję bardzo.
W większości miast faktycznie liczba ludności spada. I, natomiast nie przeszkadza to temu, że rozwija się zabudowa i ileś tam mieszkań rocznie według danych wysokich w każdym mieście jest oddawany do użytku. Czyli wiąże się to ze zmianą wskaźnika ilości ludzi na pojedyncze mieszkanie. I taką analizę tutaj przeprowadziliśmy i ten przyrost, o którym mówiłem, zapotrzebowanie na energię jest funkcją dwóch parametrów. Jednego do tego ilości mieszkań oddawanych przez ostatnie 5 lat średnio Czeladzi do użytku. I to było analizowane w projekcie założeń i taki wskaźnik wzrostu był przyłożony i energii elektrycznej i ciepła. Czyli utrzymanie się trendów z ostatnich lat, jeżeli chodzi o przyrost ilości metrów kwadratowych ogrzewanych powierzchni oświetlanych, etc. Natomiast jeżeli chodzi o tyle, jeżeli chodzi o ten czynnik demograficzny, bo w jaki sposób to się przekłada, w jaki sposób liczba mieszkańców przekłada się na zużycie energii, to jest kwestia niejako osoby. Bo mamy do czynienia w tej chwili z taką sytuacją, że jeżeli chodzi o energię elektryczną, to przez ostatnie 15 lat, rok do roku zużycie energii elektrycznej mniej więcej o 1% rosło. W ostatnich latach ono się ustabilizowało i to już jest dużo mniej niż 1%, dlatego że jednak ludzie zaczęli oszczędzać, zaczęli częściej kupować urządzenia o niskim zużyciu energii. Druga kwestia to kwestia związana z... Tutaj pan pytał o tak, i mówił pan o transporcie jeszcze. Więc takich ewentualności tutaj nie bierzemy pod uwagę. To jest, no to są już pewne uwarunkowania zewnętrzne, które byśmy chcieli wziąć pod uwagę, to przypuszczam, że żaden analityk nie jest w stanie wziąć pod uwagę tego, czy będzie gimnazjum, czy nie będzie, bo nie ma decyzji w tej materii. A analiza wrażliwości, która by zakładała, że będzie albo nie będzie, też myślę, była tutaj nie na miejscu. Pamiętajcie Państwo, że funkcją tego opracowania jest to i funkcją tej uchwały będzie to, że ona ma otwierać szansę do pozyskiwania środków. I teraz te rachunki, które tutaj przedstawiliśmy, one w zakresie tych projektów będą doprecyzowane na każdym kolejnym etapie realizacji przygotowania tych projektów i one będą wymagały weryfikacji, tak samo lista tych projektów. No i wreszcie ostatnia kwestia, o którą Pan zapytał, to może bardziej odpowiednią osobą do odpowiedzi w tym temacie jest tutaj prowadzący, który może warunki umowy, na bazie której realizujemy to temat.
Jeśli chodzi o środki z budżetu miasta, to finansowaliśmy w wysokości 7 tysięcy złotych. Pozostałe środki to dotacja bezzwrotna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy Państwo radni? Pani radna Irena Owczarz, bardzo proszę.
Ja chciałam, ponieważ w materiałach, które otrzymaliśmy, te dwie farmy, nie umiem wymienić nazwy, dosyć trudne, są zlokalizowane na ulicy Bechlerów. Czy to dotyczy Pałacu Saturna? Czy... To jest inwestycja prywatnego inwestora, także nie jest to inwestycja gminna. Odbywa się, jeśli będzie realizowana, będzie realizowana na nieruchomości prywatnej.
Ośrodku. Pan przewodniczący Dominik Penar, bardzo proszę, i później pan radny Marek Kocenek.
Jedno krótkie pytanie, mianowicie w projekcie przekazanym przez Państwa jest informacja o tym, że w większości działań, które będziemy prowadzili, jest nastawienie na budownictwo wielorodzinne. Budownictwo jednorodzinne to tylko i wyłącznie 10 budynków w przeciągu jednego roku. Pytanie, skąd taka decyzja, dlaczego tych budynków jest tak mało, czy jest takie małe zainteresowanie może i ewentualnie jakie będą profity dla osób, które skorzystają z tego dofinansowania, na przykład na wymianę pieców, czy na tę modernizację budynków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Więc ta proporcja, ja ją tak wyakcentowałem tutaj Państwu pokazując, ona wynika z zainteresowania, jakie przejawiło budownictwo wielorodzinne, a wynika to między innymi z faktu, że możliwości sfinansowania tego typu projektów są anonsowane przez programy operacyjne infrastruktury środowisko i czy RPO. Stąd takie duże zainteresowanie budownictwa wielorodzinnego. I ono w każdym mieście jest podobne. Budownictwo jednorodzinne to kontynuacja projektu tak zwanego POME, czyli ograniczenia niskiej emisji. Ten wskaźnik, który tam przyjęliśmy 10 budynków, on niejako odpowiada pewnym tam tendencjom z przeszłości. Oczywiście nie ma problemu, żeby ten wskaźnik próbować wzmocnić. Natomiast no, takie założenie przyjęliśmy w tym projekcie i takie przedłożyliśmy i zaproponowaliśmy opracowanie. Z doświadczeń innych miast mogę powiedzieć tyle, że te projekty PONE, one realizowane są w różnej formule, bo mogą być zgłaszane przez gminę do Kawki, na przykład finansowane przy współudziale Kawki, mogą być realizowane przy współfinansowaniu ze strony Wojewódzkiego Funduszu, tak jak mamy w przypadku PONE, a mamy też takie projekty, z którymi spotkaliśmy się, które są realizowane bezpośrednio z tylko i wyłącznie z budżetu gminy. No, ten projekt jest takim projektem ostrożnym, dlatego że on jest projektem zaproponowanym niejako przez gminę, bez na razie konkretów, jeżeli chodzi o finansowanie zewnętrzne. I myślę, że on może się rozwijać, jeżeli się źródło konkretne finansowania tego projektu pokaże. Natomiast w tej chwili Narodowy Fundusz ogłosił taki program dla budownictwa i to też może trochę odpowiedź na to pytanie wcześniejsze odnośnie źródeł odnawialnych. Ogłosił taki projekt, który się nazywa RYŚ. On jest przeznaczony dla budownictwa indywidualnego i jednorodzinnego. I w ramach sfinansować modernizację, termomodernizację budynku, wymianę źródła i odnawianie źródła energii w obiekcie, w budynku indywidualnym. I jest to taki projekt w tej chwili jeszcze pilotażowy. Jakie zainteresowanie tym projektem będzie, trudno powiedzieć. Natomiast Narodowy Fundusz wiąże z tym jakieś tam nadzieje, bo to jest pierwszy sposób finansowania takiego budownictwa indywidualnego. Ja mogę tylko powiedzieć od siebie, że ja z doświadczeń moich, jeżeli chodzi o PONE, czy w ogóle o finansowanie modernizacji budownictwa indywidualnego, to jednak pozostawienie sobie przez niektórych właścicieli domów takiej niezależności i możliwości korzystania, bo często jest tak, że w budynku w ramach zużycia energii takim jednorodzinnym wykazywane jest 2 metry sześcienne drewna, 2 tony węgla i 1000 metrów sześciennych gazu. Jest to jakaś tam taka uniwersalność ekonomiczno-techniczna, którą sobie bardzo cenią ci odbiorcy indywidualni, a jak wiadomo, projekt każdy finansowany zewnętrznie zakłada likwidację źródła niskiej emisji, nazwijmy to gwarantowaną przez tego, który z tej dotacji korzysta. Czyli jeżeli dotacji udzielamy na likwidację powodów węglowych, to wtedy odbiorca musi zagwarantować trwałość tego projektu przez 5 lat, czyli przez 5 lat głównym źródłem na przykład musi być kotłownia gazowa. No i to powoduje, że w części ci odbiorcy indywidualni no, mają wątpliwości, jeżeli chodzi o przystępowanie do tego typu programów.
Tak, z jednej strony dywersyfikacja i dywersyfikacja. To całość projektu pięcioletnia ze swoją drogą kwestia tego, jak się wytłumaczy, jak sprzeda się temat promocyjny, tak, że osoby wykorzystywały. Natomiast zadałem to pytanie dlatego, że nie wiem, na samym Piaskach jest osiedle domów jednorodzinnych, są to w głównej mierze stare instalacje. Zachęcam Państwa, szczególnie jak jest troszkę bardziej wygodne w tym okresie, nawet nie spacer, tak, jakiś swojego czasu biegałem i nie tak dawno i sytuacja jest taka, że tak naprawdę nie da się przejść, jak zaczną palić różnymi dziwnymi rzeczami w tych piecach. No i stąd wydaje mi się, że tutaj wartością tego projektu będzie dodatkowe, mianowicie uświadomienie ludziom wymiany tego źródła zasilania, tak? I jednocześnie z dużym dofinansowaniem. Stąd wydaje mi się, że powinniśmy też dać szansę większej ilości osób na wymianę tych źródeł ciepła.
Pan radny Marek Kocoń, bardzo proszę.
Ja chciałem zadać pytanie, jaką powierzchnię może zajmować budowa farmy fotowoltaicznej, ale w międzyczasie przemyślałem, że w zasadzie to jest pytanie do inwestora, nie do pana, także dziękuję bardzo.
Ja może jeszcze odpowiem, bo to jest temat bardzo, bardzo ciekawy, bo myśmy też to mówili. Ja tutaj specjalnie wziąłem to pismo tego inwestora prywatnego, który zgłosił ten projekt, bo też sprawdzaliśmy, czy dostępność jego terenu jest adekwatna do tego, co zadeklarował w wielkościach energetycznych. Więc w tej chwili metr kwadratowy kolektora fotowoltaicznego to jest około 120 watów, czyli mocy, pik mocy. 120, 100, 120. Koszt budowy takiego kolektora jest pomiędzy na watt pomiędzy 4 a 6 zł, czyli no, ta dostępność terenu, czyli ten 1 MW, no to jak sobie policzymy, to jest, no, to jest niebotyczna powierzchnia, prawda, bo to jest, natomiast no, te warunki są spełnione, ten teren daje możliwość budowy takiej instalacji.
A 20 MW to jest 20 razy więcej?
Oczywiście. 1 MW to jest 1 milion watów, prawda? To, czyli możemy sobie spokojnie tutaj od tego metra kwadratowego, czyli odetniemy te 2 zera, to zostaje nam wielkość powierzchni, jaką trzeba tych kolektorów słonecznych. Oczywiście kolektor słoneczny to jest urządzenie, które pod kątem odpowiednim musi być usytuowane i ono dla porządku taki rachunek prowadziłem, więc w ustawie tej OZE, która została przyjęta w marcu tego roku, mamy zadeklarowanego tego prosumenta, czyli prosumenta to jest taki, to jest odbiorca indywidualny, który ma instalację 3 kW. 3 kW mniej więcej w skali roku są w stanie wyprodukować, bo taka instalacja mniej więcej 1000 godzin efektywnej produkcji może dać, czyli mniej więcej instalacja 3 kW to jest 3 MWh na rok jest w stanie ona wyprodukować. Nakłady inwestycyjne na taką instalację to jest mniej więcej około 6 tysięcy na 1 na 6 tysięcy na 1 kW, czyli mówimy tutaj o około 20 tysiącach nakładów inwestycyjnych. I jeżeli wyprodukujemy 3 MWh rocznie, za cenę, którą gwarantuje ustawa 750 zł, no to mniej więcej przy około 20 tysiącach nakładów inwestycyjnych przychody roczne są na poziomie około 2 tysięcy. No, tak mniej więcej. Czyli okres zwrotu jest na poziomie około 9, jak to dokładnie policzymy, 8-9 lat. Co powoduje, że taka instalacja, bo bardzo różnie ta polityka wyglądała w różnych państwach Unii, prawda? Niemcy z tego czasu dawali tą opłatę taką na wyższym poziomie, co powodowało, że wielu ludzi przechodząc na emeryturę lokowało odprawę swoją albo jakieś pieniądze w takiej instalacji, mając zagwarantowane przychody przez następne 15 lat, prawda? Czyli taki długo oprocentowany kredyt. Co się stało w Czechach, to Państwo, ja to chyba nawet opowiadałem tutaj, że Czesi z kolei zbyt wyemitowali tą cenę i nagle się zaczęły te farmy pojawiać bardzo gęsto, ale za tę energię płacimy my jako odbiorca. To nie jest tak, że to Państwo te pieniądze skądś bierze, nie. Te opłaty za tą energię odmawianą wnosimy my, płacąc za energię elektryczną w Czechach. W Czechach doprowadziło to do wzrostu jednorocznego ceny energii o kilkanaście procent. No i wtedy ktoś wycofał się z tej regulacji. Ta polska regulacja jest taka dość ostrożna. Jak ona będzie wyglądała? No, na pewno Państwo zauważyliście, że reklamują się co rusz producenci kolektorów fotowoltaicznych, bo największym ułatwieniem jest to, że montując taką baterię fotowoltaiczną na dachu swojego domu jednorodzinnego na przykład, nie musimy podpisywać umowy z energetyką, wystarczy zgłosić to, czyli nie musimy mieć ani żadnych dokumentów zezwalających na produkcję tej energii, ani umowy, ale mają obowiązek tą energię w nadmiarze, której nie zużyjemy, odebrać. A jeżeli Państwo popatrzą teraz na średnie zużycie energii w gospodarstwie domowym, no to ono, powiedzmy, w bloku to jest gdzieś 2 MWh, w domku 3 MWh, czyli no mniej więcej ona się pokrywa z tą wielkością produkcji możliwą z tej baterii. Bo już jeżeli to jest więcej, czyli 5 kW, to wtedy ta opłata zastępcza jest niższa.
Pan radny Stanisław Pisarek, bardzo proszę.
Mam kilka jeszcze spraw. No, ja bym bardzo się cieszył, gdyby Pan nam naprawdę konkretnie bardzo odpowiadał i takich cyfrach patologicznych. Użył Pan nam takiego określenia 2,76% w 2020 roku mamy szansę zmniejszyć zużycie. Według aktualnych założeń, przypomnijmy tych gimnazjach, chociaż według mnie czynnik demograficzny, na przykład taki, że społeczeństwo nam się bardzo starzeje, a co za tym idzie, ilość szkół na pewno będzie się zmniejszać, albo ilość uczęszczających do szkół, powinniście brać pod uwagę, bo to są czynniki ogólnie znane. Natomiast te 2,76, ja bardzo w ogóle prosiłbym o to, żeby tych prywatnych, o których Pan teraz mówił, bo to wszystko jest w jednym worku, prywatki i miasto wrzucone. Ja zaręczam, że jak ktoś teraz buduje w dzisiejszych czasach dom indywidualnie, to na pewno ogląda każdą złotówkę i przewiduje ją sobie da radę sam. Oczywiście to, że wystąpi dzięki temu programowi o dotacji, to jest inna sprawa. Ale mnie interesuje jako radnego miasta Szeleś interesowanie się losami miasta Szeleś. I w związku z tym ja bym bardzo prosił o to, żeby w sposób konkretny przedstawić rzeczywiście oszczędności dla miasta Szeleś wynikające z tego, że przystąpimy do jakiegoś elementu z tego programu. Bo liczą się złotówki. Ja wiem, że efekt ekologiczny, który chodzi całemu światu, jest bardzo ważny, żeby była mniejsza emisja CO2, mniejsza emisja nieszkodliwych substancji. Notabene przecież wiecie Państwo dobrze, że żyjemy, jeżeli chodzi o Europę, ostatnio oglądałem takie mapy, z których wynika, że żyjemy w miejscu najgorszym w całej Europie. Najgorszym w całej Europie, jeżeli chodzi o powietrze, które ogrywamy wraz ze wszystkimi trującymi czynnikami w tymże powietrzu. Natomiast to jest bardzo istotny element, rzeczywiście, że miasto Żelaz przyłączy się, wydając mnóstwo społecznych pieniędzy, przyłączy się do tego, żeby ograniczyć emisję, ale chodzi mi o pieniądze również. Ja bym prosił o konkret. Powiedział Pan 2,76, to jest milionów złotych mniej za te 5 lat. Ile jest łączne zużycie energii w tej chwili w mieście Żelaz, ale to dotyczące, jak w ogóle, ZOP jest cały worek, no, co łączymy prywatnych, przedsiębiorców i miasta. Nie chodzi o miasto. Czy Pan może tam podać takie tego typu cyfry? A potem, kiedy rzeczywiście przyjdzie, Szanowni Państwo, radni do głosowania, żebyśmy wzięli pod uwagę fakt, że znowu wydamy ileś milionów złotych po to, potem mamy wydawać te miliony złotych społecznych, bo przecież nie nasze, tylko społeczne śledzkie pieniędzy, żeby kiedyś wydawać ich mniej. I czy to rzeczywiście się przełoży? Bo wie pan, tak bardzo ogólnie odpowiedział, wie pan, jak uwzględnimy dotacje, to będzie kilka lat, jak nie uwzględnimy dotacji, to będzie kilkanaście lat. Wie pan, mój przykład z pompą ciepła wyliczony na papierze bardzo dokładnie nie przyniósł kilkunastu lat, to 48 lat. 48 lat, więc wie pan, to jest konkret. Ja oczekiwałbym przy opracowaniu, które kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo to, że my zapłaciliśmy 7, to nie oznacza, że kosztowało 7, tylko kilkadziesiąt tysięcy i też ktoś za to zapłacił. Oczekiwałbym naprawdę wskazówek takich, wie pan, takich konkretnych i życzliwych miast. Życzliwych, bo to miasto będzie musiało, jeżeli przegłosujemy taki program, wydać te pieniądze. Będziemy musieli się po prostu ułożyć. No i co dalej? Co dalej to miasto z tego będzie miało? Konkretnie, wie pan, oczywiście nie odpowie pan w tej chwili na pytanie, żeby to opracowanie rozwinąć, bo odpowiedź na to pytanie wymagałaby rzeczywistych już matematycznych, precyzyjnych wyliczeń, że modernizacja tego da nam takie, a takie oszczędności. Ja na to jest potrzebne.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Udzielam panu głosu.
Więc wracając do tematu, ja wydawało mi się, że o tym wspomniałem. Jeżeli chodzi o model matematyczny, na bazie którego to jest policzone, on zawiera każdy z tych obiektów z określonym aktualnym zużyciem energii, z założonym w zależności od tego, jaki jest zakres przedsięwzięcia, efektem i ten efekt przekłada się na pewną roczną oszczędność energii, która przeliczona jest według aktualnych cen energii na roczne oszczędności w złotówkach i nakłady inwestycyjne w takim prostym rachunku okresu zwrotu są w modelu podzielone przez tą wielkość rocznych oszczędności, co daje efekt w postaci ilości lat zwrotu prostego nakładów inwestycyjnych. Natomiast ta wielkość dotacji, ona będzie decydowała o tym, o ile ten okres się skróci. I taki rachunek w modelu jest przeprowadzony dla każdego z tych obiektów gminnych oczywiście, za których mieliśmy szczegółowe dane. Ja tutaj mógłbym ten model Państwu zaprezentować, jak to jest policzone w szczególe. Natomiast to, o czym Pan powiedział, takie precyzyjne wyliczenie, jak będzie to wyglądało, no ono wymaga oczywiście w pierwszej kolejności wykonania audytu, czyli określenia parametrów nie na razie, nie eksploatacyjnych, tylko już projektowych przedsięwzięcia. I taki rachunek w każdym audycie jest wykonany, czyli w każdym audycie, który musi poprzedzić każde aplikowane środki, każdy projekt techniczny realizacji czy termomodyfikacji, w każdym z tych audytów okres zwrotu jest precyzyjnie dla konkretnego zestawu działań, już nie na tym etapie szacowanym przez nas, tylko dla konkretnych działań jest wyliczone.
Dziękuję. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania do tego materiału? Pan radny Waldemar Szak, bardzo proszę.
Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o czas, w którym przewidujemy uruchomienie tych środków finansowych, dlatego że już kończy nam się 2015 rok. Jeszcze nie ma żadnej informacji, kiedy te środki finansowe na to dofinansowania będą uruchomione. Czy możemy coś przewidzieć w tym zakresie?
Jeśli chodzi o projekty ZIT-owe, mamy już harmonogram ogłoszenia konkursów i te konkursy będą ogłoszone od przyszłego roku, także te projekty są przygotowywane na konkursy konkretne. Jeśli chodzi o działanie 1.7, cały czas tej informacji nie mamy. Byliśmy na konsultacjach w Wojewódzkim Funduszu. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację, że być może będzie to koniec przyszłego roku. Ale to jest działanie 1.7. ZIT-y ruszyły, także szykujemy projekty, w związku z tym też te dokumenty, które są opracowywane.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny.
Jedno pytanie, jeżeli chodzi o dostawców ciepła, jeżeli chodzi o sieci ciepłownicze, ich przygotowanie do uruchomienia i dostawy takiej ilości ciepła, jeżeli byśmy podłączali te budynki od sieci, jak oni to w swoich planach przewidują?
Więc w tej chwili, jak już wcześniej zaznaczyliśmy, przelać jest dwukierunkowo zasilana, czyli rezerwa mocy, czy z jednego, czy z drugiego kierunku jest dość duża. że 1.7, o którym wspomniała pani kierownik, to jest działanie, do którego się tam ciepło przygotowuje już od szeregu lat. Czy uciepłownienie oceanowe, to są tematy, które u nich bardzo długo już dojrzewają i teraz mają wreszcie szansę uzyskać finansowanie, bo wracając do tego okresu zwrotu, no to trzeba pamiętać, że sieci ciepłownicze, czy modernizacja na przykład sieci ciepłowniczych zwraca się 50 lat. Modernizacja. Oczywiście przyłącze to jest inny rodzaj inwestycji, stąd tak chętnie przedsiębiorstwa ciepłownicze korzystają ze środków unijnych, no bo one dają im szansę no zmiany tej relacji, jeżeli chodzi o zwrot kapitału na takie inwestycje.
Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Pisarek.
Pan odpowiedział mi na to pytanie, jakoś to umknęło, dotyczące sygnalizacji świetlnej i przy tej okazji korzystając z pana przeprosił pan burmistrz.
Pan
się
bardzo
przyjmuje
świetną.
Tak. A wpływy, panie burmistrzu, niepotrzebnie włączanej sygnalizacji świetlnej na zanieczyszczenie środowiska. A przy okazji właśnie chciałem prosić, bo jeszcze raz, na szczęście mamy ten problem niewielki, bo mamy 0,3 istotne sygnalizacje świetlne. Przy okazji chciałbym zaapelować, żeby od razu zacząć niskoemisyjność przerazi, żeby od godziny 22 wyłączyć. Połączać na piaskę, połączać to. Miałem możliwości oczywiście, jeżeli to jest naszej jurysdykcji, bo być może na czasie krajowej, powiatowej nie jest. Ale na piaskach prawdopodobnie jest to droga powiatowa, a jak sądzę powiaty Wisłę, można próbować negocjować.
Nie ma tej jurysdykcji.
Powiat nie jest naszą jurysdykcją, ale mamy bliski kontakt. Można apelować. Ja proszę pana pytań.
Bardzo proszę.
Więc tego typu działania, one nie były tutaj przedmiotem planowania, dlatego że one, no tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, w wypadku dróg, które nie są w zarządzie miasta, nie ma takiej możliwości. Pozostają w zakresie tego typu projekty, no myślę, że niekoniecznie muszą znaleźć się w tego typu dokumencie, bo one są niejako optymalizacją taką, która nie wymaga tego, żeby na nią pozyskiwać środki zewnętrzne.
Dziękuję bardzo. Kolejny, bo pan radny powiedział coś takiego, że od 22 ograniczenie tych światła, bo one tu cały czas te światła pojawiają się. Po 22 to raczej korki się nie robią w mieście, nawet jeżeli te samochody i mamy tam po jednym samochodzie tak naprawdę na sztuki, więc tu też nie mówimy o jakiejś. Poza tym, proszę Państwa, musimy wziąć pod uwagę, że to nie my jesteśmy do tego, żeby oceniać bezpieczeństwo na drogach, bo to jest też ważne. Te wypadki, które się mają miejsce, zdarzają, tutaj przewodnicząca przed chwileczką mówiła o sytuacji, kiedy światła były nieczynne i robi się problem. Więc mówię, no my mamy swoje zadania do realizacji. Oczywiście na pewne rzeczy mamy zwracać uwagę, ale myślę, że nie jesteśmy tutaj osobami, które o tym bezpieczeństwie na drogach decydują. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Ja przepraszam, ale nie widzę, czy ktoś z naszych radnych? Bardzo proszę, w drodze wyjątku, bardzo proszę. Proszę się przedstawić.
Mam do pana dwa pytania. Mogę trzy. Wiem, to jest związane z tym, co mówił.
Proszę do mikrofonu, ja się nagrywam. Nikt nie będzie później się zastanawiał, co pan powiedział. Bardzo proszę.
W takim razie mam następujące pytanie. Jestem użytkownikiem mieszkania w Czerwonej Spółdzielni Mieszkaniowej i tam jest taki problem od 2 lat. Wiem, że to jest problem nie tylko w tej klasy, ale nawet w Polsce Europejskiej jest, zdaje się, wszyscy dali radę, ale każdy dom czy węzeł ciepłowniczy w centralnym ogrzewaniu musi zamawiać, znaczy może tak, musi odbierać taką część zamówionej energii, niezależnie od tego, czy ją zużywa, czy nie. Efekt jest taki, że przy stosowaniu podzielników ciepła na kaloryfera ludzie wchodzą na przykład do pracy, zakręcają wszystkie kaloryfery, no i to ciepło zamiast nie być po prostu odbierane, to ono sobie krąży, powiedzmy, tylko na klatkach schodowych. Nie? Mamy taki efekt, że wchodzę do klatki schodowej, mamy tam 30 stopni czy więcej, otwarte okna, natomiast wchodzę do mieszkania, mam chłodno, bo po prostu zostaje zakręcony kaloryfer. I czy w tym całym, powiedzmy, programie niskoemisyjności, czy jest taka sytuacja, żeby jednak zmusić producentów ciepła do tego, żeby nie deklarować odbioru ciepła, tylko po prostu tak jak jest to wypadek na przykład prądu elektrycznego, gdzie sobie po prostu wyłączamy odbiornik i nie odbieramy tego, tej energii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że podzielam tutaj wątpliwości do tego pisarka, dlatego że jestem projektantem oświetlenia i wielokrotnie miałem okazję robić analizy, czy nawet projekty, które zostały wykonane, na przykład modernizacji, podkreślam, modernizacji oświetlenia przy użyciu źródeł światła LED-owych, tak, w stosunku do tych solowych, które są w tej chwili używane. I jakkolwiek założenia zwykle są takie, żeby dać oszczędności energetyczne, to jednak faktycznie to się nie odbywa z różnych powodów, na przykład z tego powodu, że jednak oświetlenie sodowe nie zawsze nam świeci, bo tam żarówka wysiądzie do jednej żarówki, nikt nie będzie jeździł, wymieniał i tak dalej. Natomiast LEDy świecą, że tak powiem, mają dłuższą żywotność użytkową czy średnią i one cały czas świecą. Suma summarum, po jakimś czasie już niektóre gminy, w tej chwili już mamy takie instalacje, które działają po kilka lat, wiedzą, że żadnej oszczędności nie było. Może była oszczędność, ale nie taka, która by skompensowała nakłady finansowe, nawet przy założeniu, że były dotacje unijne. Mówię o modernizacjach, bo jeśli mówimy o wykonywaniu całkiem nowych oświetleń, to jest zupełnie inna historia, bo tam mamy alternatywę, czy takie i tak dalej. Jeszcze jedno pytanie. W tym projekcie, który Pan przygotował, bodajże tam na stronie 60, które w tej chwili pamiętam, czytałem go jakiś czas temu, była mowa o tym, że posługiwaliście się Państwo dwoma metodami liczenia tych wszystkich wskaźników od dołu i od góry, tak? I tam było podkreślone, że obydwie te metody dają zróżnicowane wyniki, w związku z czym zostały te metody jakoś tam, powiedzmy, uśrednione, tak? Czy wybrane jakąś taką pośrednią metodę. I mam pytanie, jeżeli faktycznie one dają inne wyniki, czyli krótko mówiąc zawierają jakiś błąd, czy ten błąd został oszacowany?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Już odpowiadam. Czyli zaczynając od tego ciepła. Przedsiębiorstwo ciepłownicze rozlicza się tylko i wyłącznie ze zużytej energii, czyli licznik ciepła, który zamontowany jest w piwnicy, oczywiście tam mam moc zamówioną jakąś, za którą płacimy opłatę stałą, natomiast rozliczamy się z przedsiębiorstwem tylko i wyłącznie z faktycznego zużycia energii. Problem październików oczywiście to jest problem bardzo szeroko dyskutowany, ale w mieszkaniach czy budynkach, w których mamy do czynienia z instalacją taką pionową, czyli z rozprowadzeniem kilkoma pionami, czy od dołu, czy od góry, bo to mogą być różne technologie, nie mamy innej możliwości podziału kosztów, bo to są podzielniki kosztów, one nie odzwierciedlają zużycia energii, tylko
odzwierciedlają. Panie Przewodniczący, nie wiem, czy Pan zrozumiał moje pytania. O tych podzielnikach dzisiaj w ogóle tutaj mówić.
Proszę do mikrofonu. Taka jest zasada.
O tych podzielnikach nie chciałem w ogóle tutaj mówić, ja to tylko podałem jako przykład. Natomiast tak jak Pan sam zauważył, jest pewna ilość energii, która jest zadeklarowana przez odbiorcę do odbioru. Zawsze taka sytuacja jest. No, mam rozliczenie i tam jest mowa o tym, jak jest liczona energia w ilości, która jest zadeklarowana do odbioru i jak jest liczona energia, która wychodzi poza tą ilość.
To w rozliczeniu ze spółdzielnią być może, natomiast w rozliczeniu spółdzielnia dostawca są tylko dwie pozycje. Jest moc zamówiona zgodnie z rozporządzeniem ustawą, czyli opłata stała, czyli gotowość do podania przy temperaturze w naszych warunkach minus 20 energii. I to jest opłata stała, to jest około 30% kosztów, a pozostała część to jest za energię, czyli za zużycie energii.
Nie ma się zgodzę, z czym się zgodzę, tylko ta moc zamówiona, nawet gdyby ilość energii zużytej była poniżej mocy zamówionej, to i tak musimy za to zapłacić.
Moc zamówiona to jest opłata stała, czyli to jest za gotowość. I to płaci się miesięcznie i to nie ma, jest to niezależne od zużycia energii. Czyli tutaj nie mamy, tak jak w gazie też mamy opłatę stałą, tylko że ona jest na niższym poziomie.
A właśnie o tym to chodzi, żeby powiedzmy zmusić producentów do tego, żeby...
To jest za gotowość podania porcji energii. To we wszystkich państwach ten sam sposób wygląda.
Ja wiem,
że proporcje są inne, ale...
Mówimy pojedynczo, bardzo proszę, bo to się nagrywa i później jest problem z odsłuchaniem.
Kwestia, znaczy, bo tutaj oczywiście rozwiązanie konieczne jest. W nowych budynkach w tej chwili robi się tak zwane piony główne i jest wymienić na każde mieszkanie osobno. Tylko, że to w nowym budownictwie. No niestety w tym starym musielibyśmy, znaczy nawet możliwości technicznych często nie ma, bo nie ma możliwości zlokalizowania tego typu rozwiązań. Ale są tak zwane roboterwy, które produkują ciepło do ogrzewania i ciepłą wodę użytkową na mieszkanie. I wtedy można się rozliczyć statycznego zużycia ciepła w mieszkaniu. Co też do końca nie jest takim dobrym rozwiązaniem, ale musimy pamiętać, że sąsiedzi przez ściany, sąsiedni nas również ogrzewają, czyli a ten podzielnik no, jest jakimś rozwiązaniem, jedynym możliwym technicznie. Kwestia druga, oświetlenia ulicznego. Ten projekt, który myśmy wpisali do PGM-u, jest projektem takim elastycznym. On nie precyzuje w tej chwili zakresu technicznego, czyli my tam nie wymieniamy sodowych, ale to jest projekt, który daje możliwość sfinansowania takiego projektu, jeżeli on w mieście zostanie no, ustanowiony, ale trzeba liczyć się z tym, że ta technologia, jeżeli chodzi o lewo, ona się bardzo szybko rozwija i możemy, no, mogą takie projekty w najbliższych latach powstać. Tutaj pamiętajcie Państwo, że te projekty mają stanowić furtkę do pozyskania środków unijnych na takie działania i one w wypadku tych obiektów, o których wcześniej pytał Pan, one są sprecyzowane co do tego, jak to obiektu dotyczą. Natomiast w wypadku budownictwa jednorodzinnego czy oświetlenia to są takie projekty, które stanowią swego rodzaju szanse na przyszłość. I muszę przyznać, że w niektórych miastach w ogóle, na przykład jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to oprócz projektów zgłoszonych przez pojedyncze spółdzielnie, prezydenci zdecydowali, że robimy jeszcze taki projekt, w którym zakładamy, że jeszcze 100 budynków wielorodzinnych skorzysta z dofinansowania. I to jest projekt WOREK, który na końcu zestawienia figuruje dla tych, którzy się zgapili i nie zdążyli swoich projektów zgłosić. Jeżeli chodzi o metodologię z dołu do góry, z góry na dół, myśmy ją tam opisali dlatego, że ona w sytuacji, kiedy bilansujemy potrzeby od dołu, czyli dodajemy na przykład w grupie obiektów użytku własności publicznej, ona stanowi, jest jedyną metodą, czyli dodajemy, sumujemy wszystkie zużycia w wszystkich budynkach z dołu do góry i mamy wielkość łącznego zużycia w sektorze. Weryfikujemy to z góry danymi z przedsiębiorstw energetycznych, czyli przedsiębiorstwa mówią nam, że w sektorze budynków użyteczności publicznej zużywane jest tyle energii, a nam z sumy wychodzi inna wielkość, no to wtedy to weryfikujemy, czyli nie są to dwie różne metody, tylko to jest po prostu metoda analityczna. I za każdym razem weryfikujemy to, co wyliczyliśmy danymi z przedsiębiorstw energetycznych, dlatego że musimy w modelu tym obliczeniowym zagwarantować możliwość weryfikacji tego obliczenia za jakiś czas, prawda? A tak naprawdę, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej, gazu, ciepła, no to najbardziej rzetelne są dane z przedsiębiorstw energetycznych, które no, rozliczają nas za tą energię i podają te wielkości. Stąd ta metodologia w ten sposób opisana. Czyli dodajemy wszystkie zużycia, uzyskujemy pewną wielkość sumaryczną i weryfikujemy ją z wielkością uzyskaną z przedsiębiorstwa energetycznego. Cały model obliczeniowy zasilony jest danymi uniwersalnymi, czyli mamy na przykład z starostwa powiatowego informacji, ile jakich budynków jest w mieście. Mamy ankiety od części obiektów i te ankiety są do zweryfikowania i stąd mowa tutaj o błędzie, jeżeli chodzi o te dane, które podali użytkownicy. No oczywiście jakaś jest, prawda? Natomiast tego błędu się nie da. No, to jest błąd ewentualnie wypełnienia ankiety. Tyle tak weryfikowaliśmy.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Bardzo ja tylko mam prośbę, bo ten temat będzie jeszcze omawiany wtedy, kiedy zostanie przedłożony projekt uchwały. Jeżeli Pana ten temat interesuje, to ja zapraszam na komisję, bo ja na sesji Panu niestety nie będę mogła udzielić głosu, więc komisja będzie, która tematyczna, Komisja Rozwoju Polityki Przestrzennej będzie na ten temat będzie opiniowała ten materiał, będą dyskusje i wtedy zapraszam na taką komisję, bo tak jak mówię, na sesji wypowiadają się tylko radni. Nie wiem, czy Pani Burmistrz też coś chciała jeszcze? Bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja chciałam do tego dodać, co już zostało wcześniej powiedziane. Po pierwsze, jeżeli mamy już gotowy plan, to znaczy, że będziemy mieli możliwość rozważenia, czy możemy aplikować pośrodki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020, czyli mamy 5 lat na realizację tych projektów. I to, co również zostało przez Pana tutaj podkreślone, przypadku inwestycji termomodernizacyjnych w każdym przypadku będziemy zobligowani do sporządzenia audytu energetycznego, który nam pokaże przed, bo oczywiście, ale przede wszystkim będziemy wiedzieli, jeżeli zamierzamy tą realizację, tą inwestycję realizować, tam będziemy mieli informację, czy ta inwestycja jest opłacalna, ile powinniśmy na tym zyskać. Także żadna z tych inwestycji nie odbywa się na zasadzie widzimisię naszego, tylko jest dokładnie przygotowana i będziemy podejmować decyzję, czy należy tę inwestycję realizować, czy nie.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, bardzo proszę.
Proszę Państwa, bo dotychczas docieplaliśmy, były też audyty robione i troszeczkę może z przymrużeniem oka. Ja na podstawie Urzędu Miasta Państwu powiem, że w tej chwili, ponieważ będą to środki z Unii Europejskiej, więc musimy spełniać te wszystkie normy, które wynikają z przepisów Unii Europejskiej i oni nam nie dadzą tylko na powiększenie budynku, żeby było ładnie, prawda, i już wszyscy zadowoleni są, tylko musimy spełnić wszystkie te wymogi, które są, będą nam postawione. Między innymi na przykład już wiemy, że będziemy musieli pogłębić i docieplić piwnice od spodu i wiele wykonać takich zadań, których normalnie nigdy się nie wykonywało, bo właśnie te wszystkie wskaźniki muszą być spełnione, żeby rzeczywiście był ten uzysk, na który Unia Europejska czeka. Więc te pieniądze będą z jednej strony nam pomagały, ale z drugiej strony podrażały znacząco inwestycje, bo te wymogi będą o wiele, wiele ostrzejsze. To tyle, tylko chciałem jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za dyskusję, bo myślałem, że Pani Przewodnicząca kończy powoli, ale widzę, że ma głos.
Bardzo proszę, Pan Radny Stanisław Pisarek.
Ja bardzo proszę o to, żeby przed przedstawieniem takiego ostatecznego projektu uchwały, który może zaowocować potem sporządzaniem audytu i tak dalej, zastanowić się dlatego, bo sporządzenie audytu, ja dobrze wiem, kosztuje również niemało pieniędzy, prawda? Może się zdarzyć i podejrzewam, że może to być częste zjawisko w Czeladzie, że my zrobimy drogi audyt, zapłacimy za ten drogi audyt, poniesiemy sporo kosztów, a potem się okaże, że ta inwestycja tak naprawdę nie jest wypłacalna.
Pan burmistrz, bardzo proszę.
Założenie Unii Europejskiej jest takie, że najpierw trzeba projekt przygotować albo audyt zrobić, bo wtedy jest na pewno wiadomo, że ta inwestycja może być finansowana. Bez tego nie ma możliwości realizacji danego zadania, więc gdybyśmy założyli, że może nam się nie udać, to byśmy musieli nic nie robić. Więc ten element jest niezbędny, konieczny, a zawsze jest szansa, a przede wszystkim musimy to robić tam, gdzie na pewno taka potrzeba jest. Więc jeżeli wiemy, że trzeba docielić żłobek, to obojętne, czy ta szansa jest, czy nie, to my go i tak musimy zrobić z naszych środków, gdyby nie udało się europejskich pozyskać. Więc ten audyt będziemy robić tylko tam, gdzie na pewno chcemy tę realizację wykonać. To jest takie zabezpieczenie Unii, że dlatego musi być projekt, albo musi być audyt, że robicie tylko to, co i tak byście zrobili, gdybyście nie mieli pieniędzy europejskich. I tak będziemy postępować u nas w mieście, że tylko będziemy tam robić te audyty, gdzie na pewno chcemy te inwestycje realizować.
Dziękuję bardzo.
Ja tylko przypomnę, że historia naszego miasta to mnóstwo przypadków, w których wydaje się pieniądze na rzeczy, jak się potem okazało niepotrzebne. Także bardzo proszę, żeby to rzeczywiście najpierw było poprzedzone.
Proszę podać mi jakiś przykład.
Bytomska 70.
Jaki na mały ktoś
mówię o wydawaniu naszych publicznych pieniędzy na rzeczy.
No ale nie, no mówi Pan audy i projekty i tysiące przykładów, czy dziesiątki przykładów. No i Pan poda taki przykład.
Pan mówi o tym zbiorze,
o wszystkim mówi, to nie jest przedmiotem dzisiejszego.
Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze tutaj prezentacje w tym panu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, my do tego tematu wracamy. To jest dzisiejsza prezentacja po to, aby ten temat w jakiś sposób zainicjować. To jest kwestia czasu też na pewne przemyślenia i oczywiście pracujemy później na komisji. I na komisji będzie możliwość oczywiście zgłaszania wszystkich propozycji. To nie jest tak, że projekt zostanie przedłożony na sesję i będziemy głosować, tylko prace odbywają się na komisji. Jak wiemy, udział w komisjach to nie tylko udział radnych, którzy są zapisani do pracy w danej komisji, ale każdy radny na tę komisję oczywiście może przyjść, zgłosić tam wszystkie swoje uwagi. Na komisję mogą przychodzić także mieszkańcy i zabierać głos, bo tego głosu przewodniczący komisji udzielają. Natomiast na sesji to już jest praktycznie głosowanie, ewentualnie jeszcze jakieś uwagi, które należy przedstawić burmistrzowi, bo nie zostały rozwiane podczas pracy na komisji. Dziękuję Państwu bardzo. Ja Pana zapraszam na komisję.
Tam nie będzie Pana fachowca.
Proszę wierzyć, że jeżeli będzie przedstawiane, to Pan, czy ktoś z firmy, kto przygotowywał ten materiał, też będzie. Także to nie odbywa się na zasadzie, że dostaniemy materiał.
To dziękuję, że mi Pani każe przyjść, załatwić cały dzień sobie na komisję, a nie mogę tutaj zadać pytania, na które Pan w tym nie odbywa.
Proszę Pana, na sesji Rady Miejskiej nie ma możliwości udzielania głosu mieszkańcom, tak jak powiedziałam Panu, w drodze wyjątku. Pan oczywiście swoje jakieś uwagi także może zgłosić na sesji, ale poprzez któregoś z radnych obecnych na każdym posiedzeniu. Obrady sesji Rady Miejskiej są obradami rady. Tak jak mówiłam, w Sejmie też nie obradują wszyscy obywatele naszego kraju. Dziękuję Państwu, zamykam 18. sesję Rady Miejskiej.
Panie,